Jeszcze musimy chwilę zaczekać, ponieważ są kopiowane pliki z poprzedniego wykładu, także jeszcze minutę nam to zajmie. Poszukam tych, którzy mogą dać znać, że już będzie można zacząć. Już można? Dobra, dzięki. Ja już was bardzo długo tutaj nie będę trzymał. Jeszcze będziecie mieli trochę czasu, żeby poplażować wcześniej, ale kilka rzeczy, które wynikają z tej pierwszej części i wynikają przede wszystkim z tego fragmentu Bożego Słowa. Ale może zacznę. Kiedyś w telewizji był taki program satyryczny. Nie wiem, czy ze względu na moją dykcję uda mi się przekazać, ale tam było właśnie coś takiego fajnego na temat opinii. Otóż był to program satyryczny na temat języka polskiego, jak to w języku polskim nieprawidłowo się mówi o różnych rzeczach. No więc pokazują taką sytuację, że pewien pan przy kiosku zakłada plombę, i dwóch ich właściwie było, i jeden mówi, dobra, to zablombuj to i idziemy do domu. I wtedy pojawia się straż językowa i ten pan mówi, to nie żadna blomba, tylko to jest plomba. I zaczyna wyjaśniać, że ta plomba to jest z języka łacińskiego plumbum i tak dalej, że to nie żadna blomba, tylko plomba. No i ten ze straży językowej odchodzi tam od tych pracowników i oni tacy zbaraniali, stoją, mówi, jeden mówi tak, plomba. A to co to tutaj mam w ręku? To blombownica przecież jest. I tak to jest trochę z naszymi opiniami. A więc co mamy zrobić? Do czego nas wzywa Pan poprzez ten fragment Bożego Słowa z objawienia? Bo Bóg nigdy nie mówi pewnych rzeczy, dopóki czas łaski trwa, nie dając nam szansy na odzew i nie dając nam szansy na nawrócenie, nie dając szansy na poprawę naszego życia. I właściwie kiedy Bóg przemawia do nas w taki sposób, to nie dlatego, że ma potrzebę wygadania się albo potrzebę udowodnienia nam swoich racji, ale przede wszystkim i ponad wszystko dlatego, że Bóg nas miłuje i chce, żebyśmy szli Jego prawą drogą. No więc kiedy Pan pragnie zburzyć nasz świat naszych własnych opinii, pragnie stworzyć w nas świat wiary, bo bez wiary podobać się Bogu nie można. A na czym polega wiara nasza? Na czym polega wiara w Boże Słowo? Na tym, że odrzucamy swoje opinie. Na tym, że odrzucamy swoje przekonania. Ale szukamy raczej Bożej rzeczywistości, Bożego Słowa, Bożej woli. Bo to Bóg nas wprowadza we wszelką prawdę, objawia nam swoją rzeczywistość, rzeczywistość Bożego Królestwa. I najważniejsze jest to, że szukamy Bożej woli, szukamy tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. I żeby to zilustrować, oczywiście Biblia jest pełna cudownych ilustracji, za chwilę będę o tym mówił, ale powiem wam, nie wiem, jest moja żona poszła z dzieckiem chyba na zewnątrz, to mogę śmiało powiedzieć. Jesteśmy małżeństwem od prawie 13 lat, 4 lipca, za dwa dni będziemy mieli rocznicę. Ale przypominają mi się czasy, kiedy jeszcze nawet nie byliśmy narzeczeństwem. Otóż jest między nami 12 lat różnicy. A ja się też późno ożeniłem, bo Ewka musiała urosnąć, żeby mnie do więzienia nie wzięli. No więc ja miałem 31, Ewa 19 lat, kiedy się pobraliśmy. No ale ona zaczęła przychodzić do zboru, ja tak bardzo skracam całą historię. W każdym razie coś tam między nami, jakaś chemia zaczęła oddziaływać. No i pewnego razu przyjechał do mnie mój przyjaciel, Amerykanin, chociaż to akurat w tym przypadku nie ma znaczenia. No i mówi, Marek, co tam u ciebie słychać? No kłopot mam, John, mam kłopot. No jaki? Ja mówię, wiesz, bo jest taka jedna dziewczyna i chyba się w niej zakochałem i chyba z wzajemnością. No ale na tym się wszystko, co dobre, kończy, zaczynają się problemy. Bo mówię tak, zobacz, ja jestem już pastorem. Ja potrzebuję jakiejś kobiety dojrzałej do tego, żeby mnie wsparła w służbie. 12 lat różnicy między nami. No i tak zacząłem mu opisywać te wszystkie przeciw. Ja już nawet, wybaczcie mi, po tych wszystkich latach tak jestem przekonany, że wszystko było na tak, że zapomniałem, co było na nie. Także nie przytoczę tego, ale chyba z 5 minut mu gadałem. Pamiętam, to w samochodzie było, jeszcze na światłach staliśmy i tak mu tłumaczę i to, i tamto. I mówię, i z tego powodu, mimo że mi się dziewczyna bardzo podoba, jest wspaniała, kocha Pana Jezusa, I mnie też chyba, i tak dalej, i tak dalej. No widzisz, no coś muszę z tym zrobić i chyba nic z tego nie będzie. A ja już byłem takim podstarzałym kawalerem wówczas. No i John tak popatrzył na mnie i mówi tak, Marek, a co Bóg na to? No przecież ci powiedziałem przed chwilą, co na to Bóg. No i znowu mu zaczynam mówić, że takie argumenty przeciw i takie. A on mówi, powiedz mi, modliłeś się i otrzymałeś od Pana odpowiedź? No modliłem się, ale czy odpowiedź otrzymałem, to nie wiem. No to przyjdź do mnie porozmawiać, jak otrzymasz odpowiedź od Pana. No i to dużo czasu nie zajęło. Zacząłem się modlić, zacząłem pościć. I Bóg w nadprzyrodzony sposób dał odpowiedź. Bóg w nadprzyrodzony sposób dał odpowiedź. I dziękuję Bogu, że był ktoś taki, kto mi powiedział, że nie jest zainteresowany moją opinią na ten temat. Że nie jest zainteresowany moją oceną rzeczywistości. Że tak naprawdę są sytuacje, kiedy Pan ma ostatnie słowo do powiedzenia. I na tym polega nasza wiara. Oczywiście nie odrzucamy rozumu. Bo Bóg ma moc natchnąć nasz umysł Duchem Świętym. Amen. I nie odrzucamy mądrości. Jeśli miałbym powiedzieć, to kształćcie się jak najbardziej, a szczególnie na WST i u Pawła Sochackiego w szkole w Krakowie. I zachęcam do tego, bo to jest bardzo ważna sprawa. Mnie też tak Pan prowadził, żebym poszedł do szkoły teologicznej. Nie chciałem, taka była Boża wola i posłuchałem Pana. I Bóg nie odrzuca rozumu, nie odrzuca mądrości, nie odrzuca nawet tego, co naturalne, ale to wszystko musi znajdować się pod wpływem Ducha Świętego. Musi być podporządkowane Panu, musi być Jemu zupełnie w 100% poddane. Wtedy przynosi błogosławiony efekt. A więc nasza wiara. Szukamy Bożej rzeczywistości, szukamy Bożego Słowa, szukamy Bożej mocy. Kościół w Laodycei usłyszał od Zbawiciela następującą poradę. Nabądź złota, aby się wzbogacić. Jak ci się wydaje, że jesteś bogaty, to a jesteś biedny, jesteś ubogi, to zacznij szukać złota, dzięki któremu się wzbogacisz. I kiedy Pan daje taki nakaz, to nie daje nam rzeczy niemożliwych do zrealizowania. Wiecie o tym? Kiedy Pan daje nam pewien nakaz, to znaczy, że to może być zrealizowane, nawet jeśli do tego będzie potrzebny cud, ale Pan wie, że to jest możliwe. No więc Pan mówi, nabądź u mnie złota, wypróbowanego w ogniu. I kiedy Boże Słowo mówi o złocie w ogniu wypróbowanym albo porównuje coś do złota w ogniu wypróbowanego, to jest to nasza wiara. To jest to nasza wiara, która polega na tym, że ufamy Bogu, że wsłuchujemy się w Jego Słowo tak uważnie, że to Boże Słowo staje się dla nas skarbem, że Boże Słowo staje się radością naszego życia. Pan mi powiedział. Wiecie, i to jest chyba najwspanialsza rzecz, jaka może się przydarzyć człowiekowi, że gdzieś tam głęboko w naszym sercu mamy przeświadczenie, mamy przekonanie, mamy pewność, że Pan do mnie przemówił. Że Pan do mnie wypowiedział swoje słowo. Że Pan chce do mnie przemawiać. To jest pewien skarb, którego nie da nam ten świat. To jest Boży głos, któremu zawierzyliśmy. To jest to Boże słowo, to Boże tchnienie, które dociera do naszego życia i zaczynamy żyć według tego. I wtedy zaczyna się nasze życie zmieniać. Wtedy nasze życie zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. I kiedy Kościół jest biedny, kiedy Kościół potrzebuje ratunku, kiedy człowiek taki jak ja i ty potrzebuje ratunku, to pierwsza rzecz, jakiej potrzebujemy, to jest objawienie, świeże objawienie Bożego Słowa. I nie mówię nawet o czymś takim nadprzyrodzonym, ale o tym nadprzyrodzonym Bożym Słowie, w którym siedzimy, którego słuchamy i które przyjmujemy jako codzienny nasz pokarm, którym się cieszymy, które jest dla nas radością, że możemy coś słyszeć z Bożego Słowa i to Boże Słowo dociera do nas. Nasza wiara jest potrzebna, do tego, żeby zmieniła się rzeczywistość naszego życia, żebyśmy stali się bogaci w Jezusie Chrystusie, byśmy byli zdolni do tego, by ubogacać się. Dwa fragmenty Słowa Bożego chciałbym w związku z tym przeczytać. Z listu do Hebrajczyków, z 11 rozdziału, najpierw 7 wiersz. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Nie można było widzieć, ale Bóg powiedział. Wyobraźcie sobie ten czas, kiedy on budował arkę. Bardzo, bardzo długo budował tę arkę. Jak ludzie musieli się pukać w głowę, że ten człowiek gdzieś tam w jakimś miejscu, nie na morzu, buduje sobie arkę i mówi, przyjdzie potop. Okna niebieskie się otworzą, deszcz spadnie, wszystko zaleje woda, całą ziemię. Jak ludzie musieli patrzeć na niego w dziwny sposób, ale on uwierzył Bożemu Słowu. Uwierzył, że godny zaufania, godny wiary jest ten, który wypowiada do niego słowo. I wiecie, te wszystkie lata, kiedy on budował arkę, to mógł być czas, w którym naprawdę jego wiara mogła się zachwiać i to nie jeden raz. Ale wytrwał w swojej wierze, wytrwał w swoim postanowieniu. Postanowił, że spełni Boże Słowo, nawet kiedy nikt inny nie będzie chciał temu Słowu wierzyć. On wytrwał w tym Słowie. I zachęcam do tego bardzo mocno, by Słowo Boże, by Biblia, ja nie odrzucam, mówię Biblia, ale też ja wierzę, że Pan ma moc przemawiać do nas przez prorocze Słowo, przemawiać do nas przez sny, przez objawienia i niech tak się dzieje na chwałę Pana. Ale bądźmy ludźmi wiary. Bądźmy ludźmi, którzy ciągle mają Słowo Boże na ustach, bardziej niż ocenę rzeczywistości. Bądźmy ludźmi, którzy ciągle wypowiadają Boże Słowo, którzy ciągle posługują się Nim. Niech żyje to Słowo. Rozsiewajmy to ziarno Bożego Słowa w naszym życiu nieustannie i ono przyniesie obfity plon. Uwierzmy temu Słowu. I Noe usłyszał Boże Słowo, że to jest jedyny sposób na uratowanie swojej rodziny. I być może Bóg ci pokaże, co masz uczynić w swoim domu. Być może Bóg ci pokaże, na co masz zwrócić uwagę w wychowaniu swoich dzieci. Być może Bóg ci pokaże, jak masz usługiwać. Być może Bóg pokaże ci stan twojego serca. Być może Bóg pokaże ci, jak masz modlić się o zbór. Być może Bóg pokaże ci wiele innych rzeczy. Niech ci pokaże. Żyj tym. Pozwól, żeby Bóg do ciebie przemawiał. Żebyś stał się taką osobą, która gotowa jest słuchać Bożego głosu. Przyjmuje to. Cieszy się. Wykonuje Bożą wolę. To jest tak cudowne, to jest tak cenne, bo diabeł chciałby nas zagłuszyć tymi wszystkimi różnymi głosami docierającymi z różnych stron. Pan chce, żebyś słuchał Jego głosu, żebyś słuchała Jego głosu i niech to żyje w naszym życiu. To jest bardzo ważne. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 17 do 19 wiersza, tam jest powiedziane o Abrahamie. Bardzo lubię ten fragment. Prawdę mówiąc, mógłbym nawet wybrać inny, ale tak lubię ten fragment, że dla uzasadnienia pewnej tezy akurat ten fragment wybrałem. 17 wiersz. Przez wiarę Abraham poniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. I teraz słuchajcie. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. I ja tak zawsze widzę tego Abrahama, który prowadzi swojego syna na górę Moria. On miał zamiar go zabić i złożyć na ofiarę. A dlaczego go prowadził? Kiedy sobie myślę, jak można swojego własnego syna, swoje własne dziecko tak prowadzić. Jak on to psychicznie wytrzymał? Jak on wytrzymał psychicznie to napięcie? Dlaczego prowadził na tę górę swojego syna? I ten wiersz 19 powiada, że on tak bardzo uwierzył, że ten nawet jak zabije swojego syna, że zostanie wzbudzony przez Boga. Że powstanie z umarłych. I ta wiara w zmartwychwstanie tak bardzo była silna w jego życiu, że szedł i zrobił coś wbrew sobie, wierząc, że Bóg wzbudzi go, Izaaka, z umarłych. To też jest niesamowite, bo przedtem nikt nie zmartwychwstał. Nie słyszał żadnego świadectwa. Nie słyszał żadnej opowieści o tym, że Bóg wzbudza z umarłych. Ale słyszał Boże Słowo i to Boże Słowo powiedziało mu, od Izaaka będzie nazywało się twoje potomstwo. I jakoś tak sobie to wykoncypował, że zabije swojego syna, że złoży go na ofiarę, a potem ten jego syn wstanie z umarłych. I tak bardzo wierzył Bogu, że był gotowy to zrobić. Nabądźmy u Pana złota w ogniu wypróbowanego. Młodzi ludzie, módlcie się o żony, o mężów dla siebie. I niech to będzie akt i czyn wiary. Niech to będzie coś, w czym Bóg będzie was prowadził. W naszych rodzinach pozwólmy, by Duch Święty nam pokazywał, co mamy czynić. W jaki sposób kształtować nasze życie małżeńskie. W jaki sposób wychowywać nasze dzieci. Pozwólmy, żeby Bóg nas pouczał. Bądźmy otwarci na Boże Słowo. Boże Słowo nie zmienia się. Boże Słowo na wieki trwa i Bóg wie, co mówi. Miejmy odwagę, my dzisiaj w tym świecie, miejmy odwagę, żeby przyjąć od Boga w prosty sposób Boże Słowo i to Słowo tak stosować. Miejmy odwagę, by służyć Jezusowi całym swoim sercem, tak jak nas poucza Boże Słowo. Niech to będzie nasz prawdziwy skarb. Niech to zaufanie, ta wiara, to oddanie się Jezusowi Chrystusowi kształtuje każdy dzień naszego życia. I nie pozwólmy sobie na swoje własne opinie, które wezmą w niewolę naszą wiarę. Ale szukajmy Pana, szukajmy Jego woli we wszystkim. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Ja nie mówię niczego, czego nie usłyszałem od mojego Ojca. Tak powiedział? Ja nie robię niczego, czego nie widziałbym najpierw u mojego Ojca. I Bóg pragnie takich dzieci, takich wierzących ludzi, takich chrześcijan, którzy gotowi będą na taką relację z Bogiem, którzy gotowi będą przyjąć takie złoto wypróbowane w ogniu, które nie zniszczeje przy byle kataklizmie, albo przy byle niepowodzeniu, albo przy byle jakiejś sprawie, ale że to będzie trwało, będziesz tym żyć, będziesz służyć tym Panu Jezusowi i takie będzie twoje życie. A więc pierwsza rzecz, o której mówi do nas Bóg, wróćmy do Bożego Słowa, wróćmy do szczerej, prostej wiary, do szczerego oddania się Chrystusowi. I nawet gdybyśmy stali się żebrakami, wróćmy do tego i Pan nas ubogaci. Pan da nam to złoto w ogniu wypróbowane. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, właściwie o której Pan Jezus mówi do tego zboru, a powiem o trzech rzeczach. Druga rzecz, przyodziej się w białe szaty. I Pan Jezus mówi do tego zboru, który uważał, że jest bogaty, a był pełen hańby, był pożałowania godzien, nędzarz i biedak, goły i bosy. I Pan mówi, przyodziej się w białe szaty. Białe szaty to obraz zbawienia i usprawiedliwienia w krwi baranka. Nie mamy własnej sprawiedliwości. Oczywiście, jak służymy Panu Jezusowi albo jak myślimy o życiu naszego Kościoła, to bardzo często możemy zapomnieć o tym, że tak naprawdę to wszystko sprowadza się do jednego, że Pan Jezus nas kupił swoją własną krwią, że nas obmył i wszystko, co dobre o nas, to jest zawarte w tym, co Pan Jezus dla nas uczynił. Amen. Oczywiście mamy służyć. Oczywiście mamy wysilać się. Oczywiście mamy podjąć się każdego zadania, do którego nas Pan powołuje. Ale jedyna dobra rzecz, którą można o nas powiedzieć, to to, że krew Pana Jezusa oczyściła nas i że dzieło Pana Jezusa uczyniło nas ludem Bożym. Jesteśmy Bożą własnością na wieki. Nie można niczego dobrego o mnie powiedzieć poza tym jednym, co Jezus dla mnie uczynił. Bracie, nie można o tobie nic więcej powiedzieć oprócz tego, co Jezus dla ciebie uczynił i o twojej żonie. Nie możemy się chlubić niczym innym, ale możemy się chlubić w Panu Jezusie Chrystusie. Izajasz ujmuje to tak. Wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Jeżeli będziemy chcieli się chlubić czymkolwiek, co nie wynika z dzieła Pana Jezusa, to moralnie przed Bogiem będzie to jak szata splugawiona. Gdzieś Bóg popatrzy na to i mówi, ależ to jest wstrętne. I oczywiście z jednej strony jesteśmy zachęcani do służby, do oddania się Panu Jezusowi, do podjęcia się każdego działania, ale siostro, bracie, nie można o tobie powiedzieć nic dobrego za wyjątkiem tego, że Pan Jezus cię wykupił i jesteś Bożą własnością. I kiedy Pan Jezus cię wykupił i jesteś Bożą własnością, to nie będziesz mówić o sobie, nie będziesz mówić ja to zrobiłem czy tamto. Apostoł Paweł kiedyś tak się bronił, bo go oskarżali o różne rzeczy. Oskarżali go o najdziwniejsze rzeczy. I on w pewnym momencie już nie wytrzymuje i mówi, stałem się głupi. Głupi jestem, że to mówię, głupi jestem, że to robię, ale dobrze, skoro już tak musi być, to ja powiem też parę słów o sobie. I wtedy się chlubi tym, czy opowiada o tym, co przeżył w swoim życiu. Ale tak naprawdę to apostoł Paweł zawsze mówił, podkreślał, że w niczym innym nie będzie się chlubił, ale w krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli zaczniemy chlubić się sobą, jeśli zaczniemy patrzeć na swoje dokonania, jeśli zaczniemy patrzeć na swoje osiągnięcia i przestaniemy ciągle pokazywać Jezusa i z wdzięcznym sercem Bogu dziękować za to, że Bóg dał nam swojego Syna i usprawiedliwił nas, uczynił nas dziećmi Bożymi, uczynił nas rodem królewskim, kapłaństwem świętym. Kto z nas się urodził tak wysoko, żeby stać się kapłaństwem świętym wobec Boga? Kto z nas zasłużył swoimi kazaniami albo służbą wśród dzieci na to, żeby powiedzieć, no ten to już jest taki wspaniały, on stanie się kapłanem Boga Najwyższego. Kto z nas zasłużył? A więc powinniśmy służyć. Powinniśmy się wysilać, powinniśmy wszystko zrobić dla Pana Jezusa, ale chlubić się wyłącznie jednym, że Jezus Chrystus swoją jedną ofiarą odkupił nas, uczynił Bożą własnością. Jesteśmy dziećmi Bożymi, nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota i tak naprawdę się nie martwię o to, co Bóg o mnie sądzi, bo przecież patrzy na mnie przez samego Pana Jezusa. Jak powiem dobre kazanie, to Bóg będzie mnie kochał. A jak powiem najgorsze kazanie na świecie, będzie mnie równie mocno kochał. Jeżeli upadnę i będę się wstydził przed Bogiem, jeżeli upadnę i może nawet ciężko mi się będzie modlić, to i tak będę dzieckiem Bożym wyłącznie przez zasługę mojego Pana. A jeśli moje życie będzie życiem w sprawiedliwości i zachowam się od upadku, czego sobie i wam wszystkim życzę, to i tak do jednego się to sprowadzi, że Jezus nas odkupił i staliśmy się własnością Bożą przez dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Nie mamy innej szaty. Nie możemy się w nic innego przyoblec. Nie możemy się przyodziać niczym innym. Nie możemy się chlubić swoim dostojeństwem poza tym jednym, że Jezus Chrystus nas zbawił. I mamy białą szatę. I objawienie Jana mówi o tych, którzy, o wielkiej rzeszy, którzy byli przyodziani w szaty białe. Którzy byli przyodziani i oczekiwali na dzieła baranka w swoim życiu. Tak gwoli sprawiedliwości chcę też powiedzieć, że objawienie Jana również mówi o sprawiedliwych uczynkach świętych. O tym, że oblubienica będzie przyodziana w bisior. Myślę, że w tym fragmencie Panu Jezusowi bardziej chodzi o to, żeby zbór się chlubił i szczycił Jezusem. A szczególnie ten zbór, który takie dobre zdanie ma na swój temat. Szczególnie ten zbór, który mówi o sobie, jestem bogaty, niczego nie potrzebuję. Nie masz nic oprócz Jezusa. Nie masz nic oprócz Jezusa. Nie masz nic oprócz Jezusa. Jezus jest dla ciebie wszystkim we wszystkim. I musimy to sobie przypominać i musimy o tym dobrze pamiętać, że w Panu Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy wszystko. Jeszcze trzecia rzecz, o której mówi tutaj Pan Jezus, mianowicie nabądź u mnie maści, abyś przejrzał. I jest to również pewnego rodzaju porównanie. Mianowicie, czy jest możliwe, żebyśmy bez Ducha Świętego mieli wejrzenie w prawdę Ewangelii, w Bożą duchową rzeczywistość? Nie. I tak naprawdę w momencie, kiedy Duch Święty wstępuje na nasze życie, kiedy Duch Święty dotyka nas, kiedy Duch Święty odkrywa przed nami Boże Słowo, dopiero wtedy zaczynamy widzieć. Nie widzimy Bożej rzeczywistości bez udziału Ducha Świętego. W Biblii to jest w różnoraki sposób opisywane. Jest jedna historia Elizeusza, który będąc w Dotanie, w mieście Dotan, został otoczony przez wszystkich, przez wojska najemne, przez wojska obcego króla. Chcieli go zniszczyć. I wtedy przybiega do niego sługa i mówi: Panie mój, co teraz zrobimy? Zobacz, ile wojska jest. Ale nie miał wejrzenia w duchową rzeczywistość. I wtedy prorok pomodlił się i mówi: Boże, objaw mu, pokaż mu to, co ja widzę. I sługa proroka mógł zobaczyć wtedy wojsko anielskie. Mógł zobaczyć, że więcej było tych, którzy byli po stronie Elizeusza, po stronie Bożego ludu, niż z tymi wojskami najemnymi. I słuchajcie, tak to jest z naszą rzeczywistością. Jeśli patrzymy na rzeczywistość tak po ludzku wyłącznie, nie będziemy mieli wejrzenia w duchową rzeczywistość. Potrzebujemy, aby Pan otworzył nasze oczy. Potrzebujemy, aby Pan zdjął naszą ślepotę. A ta ślepota jest do zdjęcia z naszych oczu wyłącznie wtedy, kiedy Duch Święty tę ślepotę zdejmuje. Kiedy Duch Święty przystępuje, kiedy pragniemy, kiedy jesteśmy gotowi, kiedy chcemy, Duch Święty przystępuje do nas i powiada, że możemy teraz oglądać Bożą rzeczywistość. I jestem pewien, że wszyscy tego z was doświadczyli. Kiedy, czy to było kazanie, czy czytaliście Biblię, czy to był sen, czy to było jakiekolwiek działanie Ducha Świętego, nagle stwierdziliście: o, to ja nie wiedziałem, że to tak jest. I do tego zboru, który tak wpatrywał się w siebie i widział to, co widział. Był nagi, był biedny, ubogi, a widział, że jest pełen chluby, pełen pychy. Do tego zboru, który był biedny, a który myślał o sobie, że jest tak niezwykle bogaty. Pan Jezus mówi: jednego wam potrzeba, żeby Duch Święty zdjął z waszych oczu łuski. Żebyście posmarowali swoje oczy tą maścią, która jest do nabycia tylko u Pana. I żebyście zaczęli dostrzegać inną rzeczywistość. Ewangelia Jana, 16 rozdział od 13 do 14 wiersza mówi: Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. A więc innymi słowy mówiąc, Pan Jezus, zachęcając zbór w Laodycei do tego, by namaścili swoje oczy maścią, by przejrzeli, mówi o Duchu Świętym, na którego ma się otworzyć ten zbór, ma otworzyć szeroko swoje ramiona, by Duch Święty miał możliwość i wolność działania w tym zborze. Bo kiedy Duch Święty przychodzi, objawia Jezusa. Kiedy Duch Święty przychodzi, wprowadza we wszelką prawdę. Kiedy Duch Święty przychodzi, nie od samego siebie będzie mówić, ale będzie mówić cokolwiek usłyszy od samego Pana Jezusa. I o to chodziło Panu Jezusowi. Żeby zbór się otworzył na działanie Ducha Świętego. Żeby pojedynczy człowiek miał zdolność do tego, by otworzyć się na działanie Ducha Świętego. By Duch Święty miał dostęp do ciebie. W jaki sposób to wszystko zrobić? W jaki sposób zrobić te wszystkie trzy rzeczy? Po pierwsze, nabyć złota w ogniu wypróbowanego. Po drugie, lubić się wyłącznie Panem Jezusem Chrystusem. A po trzecie, mieć tę maść, abyśmy przejrzeli. To są rzeczy bardzo proste i chwała Bogu za to, że nie daje nam zadań tak skomplikowanych, że tylko laureaci Nobla będą w stanie te zadania wypełnić, zrozumieć i wypełnić. Bóg daje nam proste, zwykłe rzeczy, które wszyscy jesteśmy w stanie wypełnić. W jaki sposób zdobywać wiarę? Czytaj Słowo Boże. Bądź na nabożeństwach i chciej słuchać kazań. Raz lepszych, raz gorszych, ale chciej zawsze słuchać kazań, tak to jakby do ciebie Pan Jezus mówił. I wtedy na twoje życie będzie zstępowała wiara. Będą się otwierać twoje oczy. Taka jest Boża obietnica. Jeśli otworzysz swoje serce, Pan sprawi, że w to serce wpadnie dobre ziarno Bożego Słowa. Jeśli będziesz z radością słuchać Bożego Słowa, sam czytając, jeśli z radością będziesz słuchać Bożego Słowa, będąc w zgromadzeniu Bożego ludu, nie ma mowy o tym, żeby ci się udało czmychnąć nieprzemienionym. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie chcemy przyjmować albo myślimy, że to jest kazanie dla innych. A więc jedna prosta rzecz. Słuchaj Bożego Słowa, czytaj Biblię i słuchaj kazań. I myśl sobie, że dzisiaj, idąc w niedzielę na nabożeństwo, Pan Jezus nie będzie mówił ani do Grześka, ani do Ani, ale będzie mówił do mnie. Że dzisiaj w niedzielę jest mój dzień, bo Pan Jezus będzie do mnie poważnie przemawiał. I cokolwiek Pan Jezus do mnie powie, ja jestem gotowy Go wysłuchać. To jest moje święto. Zróbcie z każdej niedzieli, z każdego święta, z każdego kazania święto dla siebie. Bądźcie przepełnieni chęcią przyjęcia Bożego Słowa. I nawet jak ci powiedzą coś bardzo znanego, to powiedz, Boże, tak ci dziękuję, że do mnie dzisiaj mówisz. Druga rzecz, a więc to jest spełnienie tej pierwszej rzeczy w praktyczny sposób. Zróbcie coś z sobą, bardzo proszę. Jak kaznodzieje będą zadowoleni, kiedy przyjdą do zboru ludzie, którzy naprawdę chcą słuchać Bożego Słowa. Na własne oczy nie uwierzą. Kaznodziejowie, jak zobaczą was tak chętnych do słuchania Bożego Słowa. Co to znaczy chlubić się Panem Jezusem, przyodziać się w szaty białe? To znaczy radować się ze swojego zbawienia. A kiedy cieszysz się swoim zbawieniem, to uwielbiasz Boga. Kiedy przychodzą dni posuchy, być może posuchy duchowej, kiedy być może przychodzą dni, gdy właściwie bardziej chce ci się płakać niż cokolwiek innego robić, albo może są takie dni, kiedy nawet nie myślisz o tym, żeby się modlić, bo jest ci zbyt ciężko. Mam dla ciebie jedną dobrą radę. Uwielbiaj Pana. Radość Pana jest moją siłą. Uwielbiaj Pana Jezusa, dziękuj Mu za zbawienie, dziękuj Mu za wybawienie, bo kiedy będziesz patrzeć i myśleć o tym, że Jezus tak dużo dla ciebie uczynił, nie będziesz myśleć o niczym innym, ale od razu Duch Święty ci przypomni, jak bardzo jesteś wywyższony, z czego cię Bóg wyciągnął, co zrobił z twoim życiem, jak cię pobłogosławił, jak wspaniałą i wielką łaską cię obdarzył. A więc po pierwsze, słuchaj Bożego Słowa. Po drugie, uwielbiaj Pana. Nie wiem, jak to robicie w swoim domu, ale uwielbiaj Pana. Jeśli trzeba, to włącz sobie jakąś kasetę chrześcijańską i śpiewaj Jezusowi pieśni. Jeśli masz taką odwagę, to jak Dawid przed Panem tańcz. Jeśli masz takie pragnienie, to uwielbiaj w jakikolwiek sposób. Duch Święty cię pobudza. Ja cię proszę tylko jedno. Codziennie przeznacz jakiś czas na uwielbianie Boga. Przejdzie ci myślenie o sobie. Będziesz się chlubić Panem. Pan jest wielki. Pan jest dobry w moim życiu. Pan jest wspaniały. Pan jest cudowny. I trzecia rzecz, o której tutaj Pan Jezus mówi. Mam nadzieję, że mówię w miarę praktycznie, prawda? Tak? I trzecia rzecz, o której tutaj Pan Jezus mówi. Maść, abyś przejrzał. A więc obecność Ducha Świętego w twoim życiu. I myślę, że to, co możemy zrobić, to, co uczynić, to już dwie rzeczy zrobiliśmy. Bo po pierwsze, Duch Święty działa przez Boże Słowo. Po drugie, Duch Święty uwielbia Jezusa nieustannie, a więc kiedy uwielbiasz Boga, to Duch Święty jest w tym uczestniczy, bo nie można powiedzieć, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym, tak? Tak mówi Słowo Boże. No więc kiedy chcemy więcej działania Ducha Świętego, chcemy, by Duch Święty nas prowadził, to zawsze zatrzymajmy się na chwilę i powiedzmy tak. Duchu Święty, Ty jesteś przewodnikiem mojego życia. Wprowadź mnie we wszelką prawdę dzisiaj. Otwórz moje oczy, bym widział to, co powinienem dzisiaj zobaczyć. Powiedz mi to, co powinienem usłyszeć i spraw, żebym mógł zrobić dzisiaj to, czego oczekujesz ode mnie. Niech Duch Święty będzie kimś takim, kto każdego dnia tak blisko, blisko, blisko nas żyje, blisko nas przebywa. Żebyśmy z Nim wszystko robili. Żebyśmy w obecności Ducha nieustannie przebywali i prosili Go, pomóż mi, Panie. Panie, otwórz moje oczy, chcę dzisiaj słyszeć to, co Ty mówisz. Powiedz mi. A szczególnie to jest przydatne, kiedy mamy różne sytuacje, problemy, kiedy mamy zamieszanie w swojej głowie, kiedy nie wiemy, jak to naprawdę jest. Wołaj, Panie, powiedz mi, Duchu Święty, mój przewodniku, mój pocieszycielu, który jesteś ze mną, bo Jezus odszedł do chwały Ojca, przemawiaj do mnie, mów, prowadź mnie. Zobaczycie, że to działa. Zobaczycie, że to działa. Zatrzymajcie się na chwilę i tak pomódlcie się i poproście i naprawdę chciejcie tego, żeby Duch Święty to uczynił. Powiem wam tak. Na tyle, na ile znam Boga, a nie chcę powiedzieć, że nie wiadomo, jak Go znam. Ja bym Go chciał poznać nie wiadomo jak. I takie jest moje marzenie i pragnienie, ale jeśli chodzi o to, na tyle, na ile znam Boga, Bóg daje zazwyczaj bardzo proste rzeczy do zrobienia. Bóg nie każe nam wymyślać nie wiadomo czego. Życie z Bogiem jest proste. Jest trudne, ale jest proste. I już na zakończenie. Pan Jezus mówi tak, oto stoję u drzwi i kołaczę. I mówi to do ciebie i do mnie. Jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy mi, wejdę i będę z nim wieczerzą. A więc to jest coś takiego, że kiedy Pan Jezus widzi zbór przepełniony pychą, przepełniony zadowoleniem z siebie, kiedy Pan Jezus widzi zbór, który jest letni, już nic nie robi, tylko pielęgnuje albo mówi, aby gorzej nie było. Albo kiedy Pan Jezus widzi takiego człowieka, który znalazł się w tej sytuacji, mówi tak, tego problemu to nic nie rozwiąże. Idę sam tam, zapukam do jego serca. Idę sam, zapukam do tego serca, może coś się zmieni. I Jezus chce przyjść do twojego domu, do twojego życia, do twojego serca i chce po prostu znaleźć się blisko ciebie, bo kiedy Jezus jest blisko, to w obecności Jezusa zmienia się wszystko. W obecności Jego chwały, kiedy Jezus naprawdę ma dostęp do twojego życia, do twojego serca, to tak jak Zacheusz, był celnikiem, oszukiwał ludzi. Jezus przyszedł do jego domu i Zacheusz po jakimś czasie mówi, Panie, to ja wiem już, co mam zrobić. A Pan nic mu nie mówił. Pan nic mu nie mówił. A Zacheusz mówi, Panie, to ja już wiem, co zrobię. Rozdam połowę majątku, a komu cokolwiek zabrałem, to w czwórnasób oddam. Ja już wiem, co zrobić, kiedy Jezus jest w moim domu. I wiecie, ja myślę tak, że w naszym życiu potrzebujemy tego, żeby Pan Jezus zapukał do naszego życia, żebyśmy mu szeroko otworzyli drzwi i powiedzieli, Panie, nie obchodzi mnie, ile to kosztuje. Przyjdź do mojego życia. A już Pan Jezus będzie wiedział, jak ponaprawiać wszystko w nas. I Pan Jezus, jeśli tylko będzie miał dostęp do naszego życia, dobrze będzie wiedział, jak naprawić nasz zbór. Błagam was, nie naprawiajcie swoich zborów sami. Ja wiem, że są na świecie tacy ludzie, którzy mają szczególne objawienie dotyczące problemów zboru i jak te problemy naprawiać. A ja mam dla tych ludzi takie szczególne słowo od Pana. Nie naprawiajcie tego zboru. Pan Jezus go naprawi. Wy się módlcie o ten zbór. Zatroszczmy się, żeby Pan Jezus mógł przychodzić. I wiecie, na zakończenie jest tu powiedziane o tym, że zwycięzcy, albo może tutaj mam na innej kartce, nie chcę z pamięci tylko cytować. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto to jest zwycięzca? Z tego fragmentu wynika, że zwycięzcą jest ktoś, kto miał odwagę zrezygnować ze swoich własnych opinii. Kto miał odwagę zrezygnować ze swoich własnych dróg. Zwycięzca to jest ktoś, kto zwyciężył samego siebie, kto zwyciężył swoje własne ja, kto zwyciężył być może jakiś sposób działania, jakieś przekonania i pozwoliłby proste Boże Słowo, by proste działanie, prosta obecność Ducha Świętego przekształciła, przemieniła nasze życie. Jeśli wam ktoś powie, że jakieś szczególne rzeczy przemienią wasze życie, nie wierzcie. Prosta Ewangelia, prosta obecność Ducha Świętego i prosta społeczność z Bogiem przekształcają życie. I takiego zwycięstwa sobie i wam życzę, siostry i bracie. Nie róbmy z siebie nie wiadomo jakich bohaterów. Największe bohaterstwo jest wtedy, kiedy idziemy za głosem naszego pasterza. i za to będą medale. Zasiadanie na tronie nie będzie za nie wiadomo jak cudowne dzieła wiary, za przenoszenie gór, ale za proste naśladowanie Jezusa Chrystusa, czasem wbrew sobie, za miłowanie Pana i za to, że jesteśmy gotowi otworzyć Mu drzwi swojego życia. Życzę więc wam, żebyście jak najmniej przed Bogiem mieli swojego własnego zdania. A szczególnie bądźcie jak najmniej chętni, by tym zdaniem zarzucać innych. Ale trwajcie w Bożym Słowie, trwajcie w uwielbieniu, otwórzcie się na działanie Ducha Świętego i do zobaczenia na tronie Bożym, jeśli się tutaj jeszcze nie zobaczymy. Amen.